są na świecie ludzie zbawieni i niezbawieni, jak naucza nas, krótko mówiąc, Słowo Boże. Są na świecie ludzie Boży i bezbożnicy. Bóg zawsze daje dwie drogi i mówi w Starym Testamencie: oto kładę przed tobą błogosławieństwo lub przekleństwo, życie albo śmierć, wybieraj. Bóg mówi, to jest twoja decyzja. Jest jakby głoszona taka praewangelia już w tym. Jest droga dobra i zła, jest brama szeroka i brama wąska, jest drzewo dobre i złe. Nieraz duchowe życie bywa porównane do drzewa. Pan Jezus znał się na tym. Nie wiem, czy się znał na drzewach, myślę, że tak, ale na pewno znał się na drewnie. I wiele takich porównań używał, jeśli chodzi o drzewa. Mówił o łasce Bożej, kiedy, pamiętacie, drzewo miało drzewko, właściwie miało być ścięte, ale on mówił, może je jeszcze okopać, dać jeszcze szansę, może przyniesie owoc, może będzie tym, czym ma być. Mówił w psalmie pierwszym, do którego później jeszcze wrócę, o życiu sprawiedliwego, który jest jak drzewo nad przepięknymi wodami, jest drzewem owocującym. Prowadzony przez Ducha Bożego Jan mówił mocniej, mówił na temat siekiery przyłożonej do korzenia drzewa, bo to, co z niego wychodziło, nadawało się tylko do wycięcia. I wiemy, że mówił tutaj o obłudnikach religijnych, faryzeuszach uczonych w piśmie, ludzi tamtych czasów, którzy coś tam o Bogu mówili, ale owoc ich życia był kompletnie, powodował Boży gniew i smutek tylko. Jezus też mówił nam o krzewie winnym, że jest krzewem winnym, który zapewnia nam życie. Opowiadał o tym, jak w nim właśnie przebywamy, w nim wzrastamy. Jest w Biblii drzewo, na które wspiął się Zacheusz i spoglądał, aby zobaczyć Pana. I jest w Biblii drzewo krzyża, na którym został ukrzyżowany nasz Zbawiciel. Ale tak naprawdę w większości wypadków, w tych wszystkich przypowieściach o drzewie, tak naprawdę nie chodziło wcale o drzewo, ale chodziło o nasze serce, o nasze wnętrze. Kiedy mówił o tym okopywaniu, kiedy mówił o krzewie i trwaniu w nim, to zawsze chodziło o nasze serce, o nasze wnętrze. Dla kontekstu chciałbym teraz przeczytać fragment słowa i przejdźmy do Ewangelii Łukasza, do 6 rozdziału i od wersetu 39. Ale tak jak mówię, dla kontekstu. Przede wszystkim chciałbym, byście się skupili, przyjaciele, bracia, siostry, na 43, 44 i 45 wersecie. To jest to, czym się chcę dziś zająć, ale dla kontekstu, jeszcze raz powtarzam, chciałbym od 39. Opowiedział im też podobieństwo. Czy może ślepy ślepego prowadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu? Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. A dlaczego widzisz źdźbło wokół brata swego, a belki wokół własnym nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. I to są te wersety, na których chciałbym, byśmy się skupili. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają ścierni fig, ani winogron z głogu. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Przeczytałem kilka wersetów dalej, chociaż jak mówię, właściwie, żeby w pełni pojąć, co Jezus mówi tutaj, mówiąc o tych drzewach, należałoby cały ten rozdział przeczytać, aby jakby złapać tą myśl, o której mówi, bo Jezus bardzo wiele rzeczy mówi wcześniej. To są słowa Pana, nie tak wypowiedziane jakby, wiecie, znikąd. są jakby podsumowaniem dużo szerszego nauczania, większej wypowiedzi. Jezus tam wcześniej, jakbyście czytali sobie ten rozdział, mówi o miłości nieprzyjaciół. Mówi o czynieniu dobra wrogom w 27 wersecie, tam jeszcze dalej. Błogosławieniu za przekleństwo, modlitwie o plotkarzy, którzy cię oczerniają, nadstawianiu drugiego policzka, cały czas naucza i wiemy, że nie tylko tak mówi, ale też tak żyje. Bezinteresowne oddawanie, pożyczanie. Mówi, nie osądzajcie, nie potępiajcie, wybaczajcie, dawajcie. Kształtuje Bożego człowieka, opowiada, jakimi owocami, jakim trybem życia powinniśmy żyć. Zło, agresja, nędza i kryzys na świecie w tamtych i w dzisiejszych czasach jest brakiem właśnie tego wszystkiego, o czym tutaj Jezus mówi. Jest brakiem wybaczenia, łagodności, dobra, łaskawości w sercach, prawdy. Czyńcie tak, jak chcielibyście, by wam ktoś uczynił. Bądźcie drzewem, jakie chcielibyście znaleźć w swoim ogrodzie. Jezus uczy nas swojego charakteru. No i dobrze, ale jak to zrobić? Osed nie może zdecydować, że jest ostem, jest kującym jakimś kaktusem, chwastem, ale nagle tak się wysili biedactwo, aż stęknie w trawie i rumianek powstał. Nie zadziała. To potrzebny jest jakiś cud, coś się musi stać. I potem była ta lekcja Pana Jezusa, dalej wcześniej w kontekście tej wypowiedzi była lekcja o prowadzeniu się niewidomych, czy dwóch niewidomych może się prowadzić. Bo takie wspólnoty, czy taką relację chrześcijańską tworzymy, lekceważąc to nauczanie Pana Jezusa, ślepi na miłosierdzie, ślepi na wybaczenie, ślepi na bezinteresowność, ślepi na plotkarstwo w własnym życiu, brak gotowości nadstawienia drugiego policzka, jakiejś łagodności, tworzymy kościół, czy tworzymy wspólnotę ślepców, gdzie jeden z drugim wpadają dziury i problemy. Jezus mówi, musicie słyszeć to, aby owoc był dobry. I to jest kontekst całej tej wypowiedzi. Jeśli tak żyjemy, to jak żyjemy, to tworzymy, to pozostaje za nami. Z przymilnym uśmiechem można pozwalać, by nam się Kościół zamienił w ciernisko. Pełne octów, kolców, gdzie ludzie będą się bać odezwać i powiedzieć prawdy, albo by się zamienił w sad, który przyniesie owoc dla Pana. To jest decyzja nasza w odpowiedzi na nauczanie Jezusa. Drzazgi w takiej społeczności są zgorszeniem, a belki zasłania się pięknymi słowami. Jezus tego nie chce. Opowiada nam o drzewach, które przynoszą cudowny, radosny owoc. I wtedy Pan powiedział te słowa o drzewach, kiedy jakby słuchający tam, użyję takiego tu skrótu myślowego, złapali, o co chodzi. Poznawanie po owocach. Często odnosimy do poznawania innych. To znaczy, po owocach ja poznaję, kto jesteś ty. Bo Jezus powiedział, że tak się poznaje, ale tutaj jednak nie chodzi o innych, tutaj chodzi o mnie. Jezus naucza do ludzi i chodzi o to, żeby sobie tutaj, akurat w tym kontekście zadać pytanie, jakie są moje owoce? Jak ja owocuję? Co się ze mnie zbiera? Co ze mnie pozostaje? Co pozostaje w życiu innych ludzi ze mnie? Nie o innych chodzi, nie o słuchaczy. To nie są słowa o bliźnich, to są słowa o nas. Nie są lekcją, którą mamy, Jezus mówi, przekażcie, ale są lekcją, którą mamy rozważyć i zastanowić się, co przynosi moje życie, mojemu domowi, tym, którzy mnie kochają. Bo nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły. Nie ma takiego drzewa, bo to niemożliwe. Ono nie może rodzić złego owocu, kiedy jest dobrym drzewem. Ma życie Boga i widzi przez Jego słowo dobro. Tutaj w tym swoim znaczeniu pełnym, jeśli chodzi o Grekę, dobro, to nie tylko po prostu jakieś tam dobro, no że dobre, ale wiecie, to słowo ma więcej znaczeń, ozdabiające, piękne. A najbardziej podoba mi się znaczenie, jeśli chodzi o ten dobry owoc, znaczenie tego słowa dobry, że wpływające dobrze na umysł twój i innych. To jest piękne, że to, jak żyję, wpływa dobrze na to, jak myślą inni. Jestem tym, który niesie pokój na przykład, niesie pojednanie, niesie zachętę, niesie słowo. To jest dla mnie przepiękna tutaj myśl, że można rodzić owoc, który wpływa na to, jak myślą i jak czują się inni. Wiecie, drzewo nie wysila się, by nie urosło na nim niechcące coś innego. Jabłonie nie stękają w sadzie, by przypadkiem się nie pomylić i nie wydać innego owocu. Jabłoni nie da się zwieść, szeptać jej gdzieś do pnia, tak wyszeptał, tak wygadał, tak jej jakoś tam opowiadał, że w końcu biedna jabłoń patrzy papryka. Nie da się. Ona jest jabłonią, to jest jej rodzaj, to jest to, czym ona jest i koniec. To, co robię i mówię, pokazuje, kim jestem. Wydaje, dosłownie tu jest rodze, wydaje owoc, ale tam jest dosłownie rodze, owoc, rodze. To słowo można jeszcze przetłumaczyć inaczej. To słowo wydaje czy rodzi owoc, można też użyć tutaj słowa kształtować, ma takie znaczenie. Ma też swoje znaczenie nabywać albo zaopatrzyć się, do czego zachęca nas na przykład objawienie Jana. Ci, którzy czytają, wiedzą, o czym mówię. Sprawić, że ktoś coś zrobi lub komuś coś zrobić. Również takie znaczenie ma to słowo. Świętować, wypełniać obietnice inaczej niż nie ze zmienionym sercem. One się nie wypełnią. Ale nie ma też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Codzienna dawka ciemności i trucizny w naszych czasach jest ogromna. Wystarczy włączyć radio, telewizję, internet, żeby się załadować agresją w ciągu kilku minut. Ludzie są agresywni, pobudzeni. Nawet czasem wierzący zapominają, że odpowiedzią jest Jezus i naprawdę Jezus jest drogą, prawdą i życiem i nie ma innej drogi prawdy i życia. Obok jest ogromna dawka Bożego miłosierdzia i powołania do dobra. Człowiek musi wybrać. Na coś trzeba oślepnąć i ogłuchnąć, aby na coś oczy otworzyć i tym przesiąknąć. W takich czasach żył Kościół kiedyś i żyje dziś. Gdyby złe drzewo mogło wydawać dobry owoc, to byłby jakiś nowy gatunek drzewa. Złe drzewo wydające dobry owoc, to jak wiara w to, że zło plus zło daje dobro. To jak wiara w zemstę. To jak wiara w magię, nie może złe drzewo dobrego owocu urodzić. Widziałem kiedyś takie drzewo, które kwitło, miało zielony owoc i właściwie tak na wiosnę wyglądało jeszcze w miarę normalnie. Potem się pojawiały zielone owoce, ale te owoce nigdy nie dojrzewały. One zawsze zgnite i jakieś takie uszkodzone i suche spadały. Było widać, że coś po owocach po prostu było widać, że coś jest nie tak z tym drzewem. I 44 werset mówi, każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają sierni fig ani winogron z głogu. Jezus pokazuje tu dwa szlachetne rodzaje roślin i dwa chwasty. Przyglądnijcie się temu wersetowi. Dwa szlachetne rodzaje roślinek i dwa chwasty. Cztery rośliny tu widzimy. Dwie i dwie. I te dwie dwójki nie mają z sobą nic wspólnego, ani w codziennym, ani w duchowym życiu. Winogrona i figi sprawiały radość, zdrowie, były powodem świętowania, były pożyteczne. I Pan przeciwstawia im cierń i głóg, w innych tłumaczeniach jeżyna. Figi nie rosną w cierniach. Figi rosną na drzewie figowym. Kiedyś byłem u takiego przyjaciela, który hodował figi. Wtedy pierwszy raz w życiu mogłem zerwać osobiście z drzewa figowego owoc dojrzały i zjeść. Przepyszne. Ale też pokazywał Pan na ciernie. Sprawdziłem sobie, jest w Izraelu około 15 gatunków cierni. Ten, o którym tutaj Jezus mówi, może chodzić o taki, który ma dziwną nazwę, Zizipchus Spina Christi. Dziwna nazwa. Dochodzi do 10 metrów, krzew liściasty, żółto-zielone kwiaty przynoszą owoce wielkości wiśni. Roślina ma ogromne kolce. Nawet jeżeli coś urodzi, w ogóle nie warto się po to schylać, tego zbierać, jest uważana za pasożyta, za chwast. Nie warta jest czegokolwiek z powodu tego, jaka jest, nawet jeżeli coś tam dobrego gdzieś między tymi kolcami jest. Jest też potężna symbolika tego obrazu. Dwóch teologów, Germanos z Konstantynopola i Grzegorz Wielki, nauczali, że te ciernie w tym nauczaniu Jezusa to są grzechy, które sprawiały ból Chrystusowi, że to są grzechy ludzkości, które wbijają się, które niszczą, które powodują rany. Z tego plonu nie będzie się człowiek cieszył. Z tego plonu człowiek będzie się głowił, martwił, ale nic z niego nie będzie, bo cierń nie daje nic takiego. Cierń rósł i rósł i rósł. Przez 1000 razy wyrastał na ziemi, aż w końcu pewnego dnia znalazł swoje miejsce, ten cierń. Znalazł je na głowie Syna Bożego. Stał się materiałem na koronę, którą grzesznicy założyli mu na głowę i plując i wyśmiewając, kpili z niego. Winogrona są połączone z krzewem winnym, nie z głogiem. To następna ta szlachetna roślina, o której tu Jezus mówi. Ten głóg to Rubus ulmifolius, zwany jeżyną. Znalazłem sobie jego zdjęcia. I też jest ciekawe. Winogrona i ten głóg, czy ta jeżyna, ma owoce. Wyobraźcie sobie, że nawet przynosi owoce ten głóg, czy ta jeżyna. Ma owoce, ale bardzo trudno je zebrać. Pokujesz się, jak nie wiem, poranisz się, jak nie wiem, i kiedy w końcu zbierzesz ten owoc, wiecie, co się okazuje? Że ten owoc w środku jest suchy, pozbawiony miąższu i nie masz żadnej wartości odżywczej. Czy to nie jest symbol życia bez Jezusa? Czy to nie jest symbol starania się o wiele rzeczy w tym świecie? Potężny wysiłek, dużo wysiłku. Natknie się jak szewc, bo się pokuje. I w końcu ma owoc. Tyle tylko, że on się do niczego nie nadaje. Zarówno ów cierń, jak i głóg, czy jeżyna, jak wolicie, sprawiały rolnikom w tamtych czasach ogromne problemy. Kiedy Jezus do nich mówił o tym, oni bardzo dobrze wiedzieli, o czym mówi. Były trudne do wyplenienia. Niszczono je ogniem. Starano się nie dopuścić, by zajmowały pole. To jest wielka lekcja duchowa dla nas. Co za lekcja dla naszego domu, dla naszych myśli, dla naszego serca. Kiedy czasami pozwalamy, kiedy musimy czasami powiedzieć Panu Bogu przepraszam. Nam się zdarzyło z rodziną obejrzeć film, po którym wszyscy powiedzieliśmy, że każdy z nas czuł, że nie powinniśmy byli tego filmu oglądać. Pamiętacie, nie? I po tym filmie ja przeprosiłem rodzinę, że pozwoliłem, żebyśmy patrzyli. Tam nie było nic takiego, wiecie, co ktoś powiedział, no przecież tam się czuło, że to było złe, a myśmy na to patrzyli. I w czasie modlitwy wieczornej ja powiedziałem, Panie Jezu, przepraszam Cię. Ja poczułem właśnie, to jest ten rodzaj ciernia, który próbuje wejść, który próbuje mnie uodpornić. Ile razy myślę sobie, dla ludzi być może byłem bardziej cierniem niż figą. Figa ma swój czas, ciernie jest zawsze. Figa ma swój czas, ma swój porządek, jest błogosławieństwem i tego chce by Bóg, abyśmy tym byli dla naszych bliźnich. Syn Boży nie znalazł figi, ale znalazł ciernie na tym świecie i postanowił, że nauczy nas o tym, jak przynosić owoc, aby ten świat w chwili potrzeby mógł odnaleźć tą figę, mógł odnaleźć to, co naprawdę stanie się dla niego błogosławieństwem. Figi i winogrona są owocem przebywania w ziemi obiecanej, są symbolem ziemi obiecanej w obietnicach Pana Starego Testamentu. Jest taki sławny obrazek w Izraelu w wielu miejscach, gdzie dwóch zwiadowców idących z ziemi obiecanej niesie kij, a na tym kiju ogromne grona. Winogron, wielki owoc, obiecywał przebywanie w obietnicach Pana, na miejscu Pana. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Pomyślałem sobie, jaki skarbiec mam w sobie. Człowiek dobry z dobrego skarbca. Bo jak skarbiec jest zły, to jestem zły. Co wydobywam? I tu już myślę, jasno widać, że nie o drzewa chodziło, a o duchowe decyzje. O twoje i moje duchowe decyzje. Dobro zaczyna się w sercu, nie w ocenie ludzi i rzeczy. Ono zaczyna się w sercu, tam, a potem wychodzi. I kiedy człowiek jest zły, to i tak wszystko widzi źle. Czym jest skarbiec? Co to jest skarbiec? Wszyscy wiedzą, co to jest skarbiec, nie? Skarbiec to jest miejsce, gdzie trzyma się cenne rzeczy. Gdzie skarb twój, tam też będzie twoje serce. I w jakiś sposób na odwrót, ten skarbiec jest strzeżony. Nie każdy dostanie klucz do skarbca. Nie każdemu dajemy klucz nawet do naszego mieszkania. Człowiek potrafi powiedzieć, że jest biedny i niewiele ma, ale i tak zamyka mieszkanie. A tu jest skarbiec, który ma mieć coś cennego. Skarbiec. Gdzie skarb twój? Co jest w twoim sercu? Widziałem, jak szlachetnymi odmianami drzewa, widziałem kiedyś w sadzie, szczepili inne drzewa, owijali jakimś woskiem, smarowali maściami, żeby owoce były lepsze, szlachetniejsze. Nie znam się na sadownictwie, tyle mi wytłumaczył ten pan, który to robił. I pomyślałem sobie, my też decydujemy, jaki szczep przyjmę w moje życie. Ten z Edenu, który zachęca, możesz być Bogiem. Będziesz sobie sam jak Pan Bóg, czy ten z Golgoty, który mówi, pójdź za mną, zaprzyj się siebie, weź krzyż. Czym się zaszczepię w moim życiu, że użyję tego słowa, które dzisiaj może się używa w zupełnie innym sensie? Czy będę tym, który jest w Chrystusie, czy tym, który z tego świata czerpie i nim jest jakby zaszczepiony? Dobre serce pragnie każdego promyka Bożego światła. Złe serce pogrążyło się w ciemności naszych czasów. Pamiętacie, co Jezus mówił? Ślepy ślepca nie poprowadzi. Światłem serca jest jego oko. Co patrzy, co przyjmuje. Cię widziałem kiedyś, kiedy podróżowałem po świecie, zabrano mnie do tropikalnego lasu. I w tropikalnym lesie widziałem taką roślinę, znaczy duże drzewo, owinięte przez roślinę, która wyglądała jak wąż, słuchajcie. I korzonki takie malutkie tej rośliny całkowicie przeniknęły to drzewo. I gospodarz, który tam mieszkał w tym lesie i oprowadzał mnie, widzisz, mówi to, mówi, tępimy to, ta roślina to jest roślina morderca, zabójca drzew. Ona jak chwyci drzewo, powoli rośnie, owija to drzewo, potem wysysa z niego życie. Dla tej rośliny drzewo jest tylko tym, na czym ona się trzyma. Kiedy je całkiem wyssie, drzewo jest nieżywe, chociaż się trzyma, bo ta roślina całkowicie go pokrywa, zabiła. To drzewo było tylko stojakiem. Pomyślałem sobie, jak łatwo stać się stojakiem dla poglądów trujących poglądów politycznych, religijnych, jakiegoś fałszu, jakiś suwek, jakiejś formy religijności, ale tylko stojakiem, w którym nie ma życia, czymś owiniętym przez pasożyta, który wie, jak powiedzieć chwała Bogu, który może nawet wie, jak zaśpiewać piosenkę chrześcijańską. I tak pozwalamy na sobie pasożytować dzisiejszemu złu. O nim mówimy, dostrzegamy je, żyjemy. A słowa Jezusa w takim życiu stają się jedynie przeszłością. Złe serce jest właśnie we władzy takiego pasożyta. Ma dawny kształt. Tak jak mówię, wie jak przyjść na adres kościoła, wie jak powiedzieć chwała Bogu. Nie wie, czy działa Duch Święty. Zapomniało o miłosierdziu, przebaczeniu, czystych myślach, dobrych słowach. Jest pełne spisków, zazdrości. Owinięte przez pasożyta został kształt dawnego człowieka. Tu działa, wiecie, w naszym życiu Jezus naucza ten mechanizm: oko, serce, słowa, uczynek, owoc czy rozpoznanie. Tylko dobro plus dobro daje dobro. Dobry człowiek, bo serce dobre, ma dobry owoc. Wcześniej, jak mówiłem, Jezus mówił o tych ślepcach, co się prowadzili. Złe serce jest złe z powodu ślepoty na Boga, bliźnich i Jego słowo. Ma ciemno i z tej ciemności czerpie. I tu trzeba łaski. Ten chwast nie stanie się leczniczym ziołem. Ten cierń nie stanie się gronem. Ten chwast nie stanie się figą. Potrzebny jest cud, cud usunięcia tej ciemności. Najpierw to oko musi zobaczyć nasz upadek. Musi człowiek stanąć przed tym słowem i zadać sobie pytanie: Panie, jakie ja owoce przynoszę? Panie, tą najodważniejszą modlitwę świata powiedzieć: pokaż mi mnie, jak Ty sam mnie widzisz, nie jak ja siebie widzę. Pokaż mi, jak Ty mnie widzisz. Pokaż mi moje owoce, jakie są naprawdę, a nie co ja myślę o sobie i co tam wspominam o swojej przeszłości. Światło zmieni serce. Serce zmieni uczynki. Pojawią się owoce. Ludzie zobaczą w nas Jezusa. Pojawią się owoce. Dobry sięga po dobro, by czynić dobrze. Innymi słowami mówi Jezus. Do dobrego skarbca może sięgać po dobre rzeczy. Zły sięga po zło, by czynić źle, choć może nazywać to dobrem. To jest zresztą czas upadku, że zło nazywa się dobrem. Iść do zła po dobro to jak, nie wiem, jak iść do sklepu monopolowego po lekarstwa. Tam tego nie ma. Złym skarbcu jest tylko zło. Jezus powiedział kiedyś: czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry. I ktoś może powiedzieć: jakże tu Jezus mówi, że dobry człowiek? No w końcu jest dobry człowiek, czy nie? No właśnie tu jest istota tego cudu. Nie ma, to nie jest tak, że ludzie są dobrzy, a czasem zdarzają się im złe rzeczy. Ludzie są źli, czasem zrobią coś dobrego. Człowiek jest zły. Kiedy zaczyna być dobry, gdy żyje w nim Chrystus, gdy żyje w nim żywy Bóg. I to dobro, które w nim jest, jest dobrem Boga, a nie tego człowieka. Dlatego o człowieku dobry nie można powiedzieć. O Bogu, który przez niego działa, można mówić dobry. Można mówić dużo słów o drzewie, ale z tym trzeba coś zrobić. My znamy prawdy, ale czasem właśnie oszukujemy siebie nic nie robieniem. Nazwijmy to po imieniu, powoli kończąc. Ze złego serca nie ma dobrych rzeczy. Serce zmienia Bóg w korzeniu. W czym rośniesz, z czego czerpiesz, jest tajemnica twojego życia. W naturze stworzenia, tego czym jesteś, musisz narodzić się na nowo i trwać w Chrystusie. W naturze stworzenia i w Jego ukorzenieniu jest tajemnica Jego i twojego i mojego owocu. Jabłoń nie urodzi gruszek, pies nie urodzi kota, zło nie urodzi dobra. Tylko w filmach o zemście wydaje się, że zło rodzi dobro. Ale w świecie tak nie ma. Czy Chrystus mieszka we mnie? Czy też jestem jak martwe drzewo, obwieszony suchymi wersetami, zwyczajami, może nawet radykalnymi cytatami starodawnych kaznodziejów? Może mam nawet radykalne słowa, tyle tylko, że życia nie ma. Trzeba, kończąc, praktycznie chcę powiedzieć, trzeba przyjść do Jezusa, przyjść do Pana. Trzeba prosić o zmianę, trzeba poszukiwać powołania. Poszukuj twojego powołania, Bóg ma dla ciebie powołanie. Bóg ma dla ciebie powołanie, bo masz wydać owoc. Ten owoc jest twoim powołaniem, aby przynieść Mu chwałę. I tu widać prawdę tej modlitwy, którą modlił się król. Stwórz czyste serce we mnie, o Boże mój. To serce Bóg stwarza z niczego, kontekst słowa nam o tym mówi. To nie jest, że człowiek je stare remontuje na nowe. Ono jest całkiem nowe. Przywróć mi radość zbawienia Twego, mówi psalmista w 51 psalmie. I przywróć mi radość zbawienia Twego. Wesprzyj mnie duchem ochoczym. I zaraz potem mówi, co zacznie robić? Przestępców będę nauczał dróg Twoich i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Chcę od razu zacząć przynosić owoc, bo zmieniłeś moje serce. staje się kimś innym. Pojawia się radość zbawienia, pojawiają się zmiany i owoc się zmienia, bo serce drzewa się zmieniło. Po długiej zimie zaniedbania, osty i ciernie wykarczowane, w miejscu, którym zajmie się Jezus w Twoim i moim życiu, okazuje się winnica. Pierwszym objawem tego życia, które wychodzić zaczyna na zewnątrz, według słowa, są dobre słowa z obfitości serca, a potem i uczynki. Serce i usta łączy zbawienna wiara, która idzie czynić cud, przynosić owoc życia Jezusa w nas. Mogą też być religijnie brzmiące słowa. Śmierci z obfitości serca mówią usta. Słowa są nawet przed uczynkami. Zanim pójdziemy na misję, uzgodnimy, że idziemy na misję, pomodlimy się i pójdziemy. Zanim się pozabijamy, musimy się pokłócić. Słowa są przed uczynkami z obfitości serca. W co obfituje Twoje i moje serce? Tu nie ma innej szansy jak szczerość wobec własnego stanu, by mógł być jak żywe drzewo. Bym ja mógł być jak żywe drzewo. Na tym starym szorskim krzyżu Zbawca oddał swoje życie za mnie. Tylko Boże przebaczenie zmienia naturę tego drzewa, naszego życia. Po owocach widać lub nie widać Jezusa. I chciałbym zakończyć taką modlitwą. Zamknij na chwilę oczy, pochyl głowę i posłuchaj, znasz tą modlitwę. Niech staje się Twoim powołaniem i natchnieniem. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Panie, dziękujemy Tobie. Dzisiaj nas powołaj. Dzisiaj nas dotknij, o Panie. Panie, chcę być powołany do tego, by wzrastać w Ciebie, trzymać się Ciebie. Nie chcę nasiąkać nienawiścią tego świata, ale miłosierdziem, współczuciem i pokojem. Przemieniaj nas, Panie, by ten zbór nie był tylko kościołem, do którego ludzie przychodzą, ale by był kościołem, który jest jak sad. Sad pełny woni Chrystusa, wydający Jego owoce. Dzięki Tobie za to, Zbawicielu. Tobie chwała i cześć. Amen. Niech Pan was błogosławi. Niech Pan was prowadzi. Żaden cud się nie stanie, jeśli z tym słowem coś nie zrobisz. Żaden cud się nie stanie, jeśli go nie przeżyjesz na modlitwie. Pozostanie tylko słowem. Niech się stanie Twoim cudem. Zostańcie z Bogiem. Błogosławionego tygodnia. Niech Pan was błogosławi w waszej pracy, w tych zdalnych szkołach, w waszych trudach. Pozdrawiam was tych, którzy słuchaliście z łóżka. Niech Pan was posili w gorączce, w słabościach i w smutkach. Czerpcie z Niego, wejdźcie w to Słowo. Zostańcie z Bogiem. I pomódlmy się wspólnie. Wstańmy tutaj pieśnią. Amen.